Poglądy ariańskie Piotra Zgoniądza. Rozdział pierwszy. Źródła i kształtowanie się poglądów ariańskich. Nic się z niczego nie rodzi, może to teza dość odważna w świetle doktryny ariańskiej. Ariusz z Aleksandrii głosił wszak, że ojciec zrodził syna z niczego, jednak ze wszech miar słuszna w sferze powstawania idei. XVI-wieczny ruch braci polskich nie stanowi tu wyjątku, a jego korzenie sięgają daleko poza swoją epokę. I tak doktrynę ich nazywano arianizmem, ze względu na dalekie zresztą pokrewieństwo z tradycją nauki Ariusza, antytrynitaryzmem, ze względu na szczególne znaczenie, jakie odegrała w tym ruchu walka z dogmatem Trójcy Świętej, unitarianizmem. Z racji podkreślonej przez niektórych wyznawców ruchu wiary w jednego Boga, objawionego w Starym Testamencie. Przezwani byli także polscy Arianie nurkami i nowochrzczeńcami, a to z racji sposobu przyjmowania chrztu świętego poprzez zupełne zanurzenie dorosłego wiernego w wodzie. Nazw tych można by mnożyć i niektóre z nich jeszcze omówimy. Co istotne, wszystkie powyższe poglądy miały swoich przedstawicieli na długo przed narodzinami Piotra Zgoniądza oraz hiszpańskiego reformatora Michała Serweta, żyjącego w latach 1511-1553, od którego nazwiska także wywodzi się, nadawana czasem braciom polskim, nazwa Serwetianie. Zdaje się, że to właśnie podkreślił współczesny Gonyzjuszowi, za Konradem Górskim będę używał nieraz w pracy tej spolszczonej wersji łacińskiego nazwiska Piotra Zgoniądza, Peter Gonesius, kalwiński pastor Szymon Zacius z Proszowic, który w aktach zboru wileńskiego napisał: tak okrutnie nadyma zły duch swojej edudy, nowokrzczeńce, libertyny, entuzjasty, Svenskfeldiusze, Serwety i goniące nowe Ariany, że tym ich głośnym piskaniem zasmuca się duch wiela cnotliwych a pobożnych chrześcijańskich ludzi. Akta, tchoi est sprawy zboru chrześcijańskiego wileńskiego, które się poczęli roku pańskiego 1557. Miesiąca decembra, dnia 14. W Brześciu Litewskim. 1559 rok. Jakkolwiek nie pobrzmiewają tu wyrazy sympatii dla głosicieli innych przekonań, jednak wyraźnie widać, że Zacius zdawał sobie sprawę z istnienia jakichś starych Arian, skoro tych XVI-wiecznych nazywał nowymi. Kiedy jednak ci pierwsi Arianie pojawili się, i czy aby na pewno nazwa ta nie jest myląca, jeśli występowali oni wiele lat przed Ariuszem, od którego imienia wziął się termin arianizm. Jak zauważa Marian Hilar, badacz rozwoju doktryn religijnych i wybitny ekspert z dziedziny studiów nad Michałem Serwetem i braćmi polskimi, główną z przyczyn niezrozumienia początków chrześcijaństwa jest skłonność chrześcijańskich badaczy do szukania początku w postaci znanej nam po Soborze Nicejskim. Nie ma nic bardziej mylnego, twierdzi Hilar, wczesne chrześcijaństwo było bowiem żydowskim ruchem mesjańskim propagowanym przez grupy o ściśle judaistycznych doktrynach teologicznych. Szczególnie co do monoteizmu, unitariańskiej koncepcji Boga i judaistycznej koncepcji Mesjasza. Dla większości chrześcijan wierzących w trójjedynego Boga takie ujęcie sprawy i przyjęcie, że dogmat Trójcy Świętej rozwijał się na przestrzeni wieków i nie był z początku znany, może być pewnym zaskoczeniem. Jednak tego właśnie nauczają obecnie teologowie nurtu ponicejskiego, a w tym m.in. wieloletni wykładowca Uniwersytetu Oksfordzkiego, duchowny anglikański, John Norman Davidson Kelly. Rozsławiona książka Kelly'ego pod tytułem Początki doktryny chrześcijańskiej, wydana w Polsce przez Instytut Wydawniczy Pax, zwraca uwagę, że okres poapostolski zawierał dopiero próbne teorie, mające na celu wyjaśnienie natury Logosa i jego stosunku do Ojca. Hermas, autor Pasterza, utożsamiał Logosa z Archaniołem Michałem, a tak zwani apologeci, przypis autora, terminem tym określa się generację pisarzy chrześcijańskich tworzących w II wieku naszej ery, do których zaliczali się m.in. Justyn Męczennik, Atenagoras z Aten, Teofil z Antiochii, Tertulian, Klemens Aleksandryjski oraz Ireneusz z Leonu. Koniec przypisu autora, czyli pisarze wczesnochrześcijańscy z II wieku naszej ery, nie rozumieli zależności między ojcem i synem w sposób nicejski. Apologeci byli pierwszymi, którzy usiłowali przedstawić zadowalające intelektualnie wyjaśnienie stosunku Chrystusa do Boga Ojca. W nauce apologetów należy mocno podkreślić dwa punkty z racji ich daleko sięgającego znaczenia, mianowicie, po pierwsze, że dla nich wszystkich określenie Bóg Ojciec nie oznaczało pierwszej osoby Trójcy Świętej, ale jedną istotę boską pojmowaną jako Stwórcę wszystkiego, co istnieje, po drugie, że oni wszyscy, łącznie z Atenagorasem, łączyli narodziny Logosa, a zatem jego uprawnienie do tytułu syna, nie z jego zrodzenie się wewnątrz bytu istoty boskiej, ale z jego wysłaniem czy wydaniem go w celu stwarzania, objawienia i odkupienia. Praca ta nie podejmuje próby gruntownej analizy poglądów poszczególnych ojców apostolskich oraz apologetów, zaznaczając jedynie ich bliskość wobec XVI-wiecznych poglądów Piotra z Goniądza jako w pewnym stopniu prekursorskich, nawet jeśli ich pokrewieństwo wynikali tylko z podobnego odczytania Pisma Świętego. Gonezjusz chętnie cytował aczkolwiek m.in. Tertuliana i Justyna Męczennika. Wczesnochrześcijańscy pisarze podkreślali zarazem ściśle starotestamentowy monoteizm wyznający, iż jest jeden prawdziwy Bóg, Ojciec, jak i boskość Jezusa, stanowiącą główną osnowę ich wiary. Pogodzenie tych dwóch twierdzeń stanowi poważny kłopot dla czytających w języku polskim prolog do Ewangelii według świętego Jana. Nie istnieje on jednak w języku hebrajskim, jak i w grece koine, którą napisano ten tekst. Uwagę na to zwrócił choćby ksiądz profesor Henryk Pietras S.J., który w swoim komentarzu do dzieła Tertuliana napisał. Sam termin Bóg nie był zresztą jednoznaczny, ani w Biblii, ani w potocznym języku greckim. W Nowym Testamencie znaczenie tego słowa było determinowane rodzajnikiem. W Ewangelii Jana rozdziale pierwszym wersecie pierwszym, Bóg w sensie Boga Ojca występuje z rodzajnikiem, hotheos, a na określenie słowa, które było Bogiem, bez rodzajnika, theos. Użycie słowa Bóg dla kogoś innego niż Bóg Najwyższy, nie było więc czymś nadzwyczajnym, co przeczyłoby monoteizmowi i stawiałoby tego kogoś na równym z Bogiem poziomie. Przez względności i wieloznaczności słowa Bóg określanie nim Syna Bożego, nie musiało jeszcze oznaczać zrównania Go z Ojcem, ani zakładać współwieczności Ojca i Syna. Temat ten, jak na razie zasygnalizowany, znajdzie swoje rozwinięcie w rozdziale omawiającym poglądy teologiczne Piotra z Goniądza. U źródeł odnowionych w XVI wieku poglądów należałoby przytoczyć również nauki Orygenesa, jednego z największych komentatorów Pisma Świętego czasów przednicejskich, autora słów. Zarzucamy więc Żydom, że nie uznali Jezusa za Boga, chociaż prorocy w wielu miejscach złożyli świadectwo, iż jest On wielką mocą i Bogiem, oraz że zajmuje drugie miejsce po Bogu, Ojcu wszystkich rzeczy. Twierdzimy, że w mojżeszowym opisie stworzenia świata do niego Ojciec zwrócił się z poleceniami: niech się stanie światłość. Słowo zaś otrzymawszy rozkazy wykonało wszystko, co Ojciec mu nakazał. Owszem, wśród rzeszy wiernych są ludzie, którzy przyjmując fałszywą opinię, lekkomyślnie głoszą, że Zbawicielem jest Najwyższy Bóg. My jednak nie popieramy ich sądu, lecz wierzymy słowom Jezusa: Ojciec, który mnie posłał, większy jest niźli ja. Nie głosimy bynajmniej, iż Syn jest potężniejszy od Ojca, przeciwnie, twierdzimy, że jest od Niego niższy. Twierdzimy, że jest On Panem wszystkich rzeczy, które Mu w tej sytuacji podlegają, nie ma jednak władzy nad Ojcem i Bogiem, który sam Nim rządzi. Co warte odnotowania, z pism Orygenesa korzystali i cytowali je tysiące razy zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy dogmatu Trójcy Świętej, oczywiście na poparcie swoich tez. Nie podejmując się obecnie wskazania, która ze stron ma słuszność, przyznać można rację antytrynitarskiemu teologowi Arkadiuszowi Wiśniewskiemu, który zauważa: rzadko można spotkać taką wielość opinii i zrozumienia jednej nauki, jaką napotykamy przy próbie opisu natury, atrybutów i wzajemnych relacji Ojca oraz Syna w pismach przednicejskich ojców. Istotnie wraz z kolejnymi dekadami, a następnie wiekami, rozumienie przez chrześcijan wielu różnych kwestii stawało się coraz mniej spójne. Jak opisuje to Zenon Gołaszewski: w epoce ojców Kościoła następuje w obrębie chrześcijaństwa prawdziwa już eksplozja zapatrywań, interpretacji, namiętnych dysput i sporów. Niemal każdy piszący walczy z innym piszącym. Arsenał argumentów i kontrargumentów wzbogaca się w miarę jak zaczyna się sięgać do dialektyki opartej na filozofii starożytnych, do której początkowo odnoszono się, jeżeli nie z wrogością, to z dystansem. Ówczesne chrześcijaństwo stanowiło w istocie całą mozaikę najprzeróżniejszych kierunków: adopcjanie, apolinaryści, arianie, damianici, doketi, donateści, eudoksjanie, eunomanie, eustacjanie, eutychianie, eusebianie, fotnianie, heraklicie, kwartodecymianie, lucyferianie, melecjanie, monarchianie, monofizyci, monoteletyci, montaniści, nestorianie, nowacjanie, pelagianie, pretorianie, sabelianie, semipelagianie, teodycjanie, walentynianie, oto tylko niektóre z nich. Tak oto dochodzimy do czasu Fariusza, syna Ammoniusza, urodzonego w Cyrenajce w Libii, około 260 roku naszej ery. Nie pojawia się on jako autor herezji, która miałaby zmienić jednolitą doktrynę chrześcijańską, ale jeden z wielu uczestników debaty. Przed soborem w Nicei chrześcijaństwo nie posiadało bowiem stałej, ustalonej opinii na temat boskości Jezusa. Nawet później, w 375 roku, Epifaniusz z Salaminy wymienił około 19 działających sekto antytrynitarskich, unitariańskich, poglądach. Ariusz kształcił się w Aleksandrii, a następnie w Antiochii Syryjskiej u Lucjana z Antiochii, wybitnego teologa, u którego nauki pobierali też choćby Antoni z Tarsu, Eusebiusz z Cezarei, Eusebiusz z Nikomedii czy Maris z Chalcedonu. Jak podaje Dariusz z Pychała, większość przedstawicieli tej szkoły twierdziła, że tego Jezusa Bóg nad wszystko wywyższył, uczynił Panem i Zbawicielem, także należy mu się cześć boska. Chrystus jest w pełni człowiekiem, w którym mieszka boska mądrość, czy boski logos. Między 311 a 312 rokiem Mariusz został przez Achillasa, biskupa Aleksandrii, wyświęcony na prezbitera. Następny metropolita aleksandryjski, Aleksander, Powierzył mu w 313 roku zarząd kościoła w Baukalis na wschodnim przedmieściu portowym Aleksandrii. W pobliżu tej świątyni znajdowało się sanktuarium świętego Marka z jego grobem. Było to miejsce wielu pielgrzymek, które, jak sądzi R. Williams, było oddane w zarząd Ariuszowi. Oznaczało to, że mógł on być gospodarzem najważniejszej obok katedry świątyni w mieście. Nowy kaznodzieja stał się niezwykle popularny. Ceniono go za cnotliwe życie i ogromną wiedzę na temat Pisma Świętego. Popularność wśród mieszkańców portowego przedmieścia zyskiwał też jako autor prozy i poezji oraz elokwentny mówca. Około 318 roku Ariusz zaczął w swoim kościele wygłaszać kazania, które wstrząsnęły częścią słuchaczy i zostały wkrótce zgłoszone do biskupa Aleksandra. Po otrzymaniu informacji o wygłaszanych przez Ariusza poglądach, biskup Aleksander zwrócił się do niego z żądaniem złożenia wyznania wiary. W odpowiedzi Ariusz i jego zwolennicy przesłali mu list zawierający ich doktrynę. Pod pismem tym podpisało się dwóch biskupów egipskich, sześciu prezbiterów, licząc w tym i Ariusza, oraz sześciu diakonów. Swego rodzaju wyznanie wiary, które sporządził Ariusz, znalazło wielu zwolenników, a wśród nich biskupa Eusebiusza z Nikomedii. Zawierało ono następujące idee. Po pierwsze, jest tylko jeden prawdziwy Bóg, jedyny niestworzony, jedyny wieczny, jedyny bez początku, jedyny mądry, dobry i mocny, i jedyny niezmienny. Po drugie, przed wszystkimi wiekami zrodził on swego jedynego Syna i przez niego stworzył świat i wszystkie rzeczy. Po trzecie, Syn jest doskonałym stworzeniem Bożym, wyróżnionym spośród wszystkich innych stworzeń, został stworzony, ale różni się od wszystkiego, co stworzone. Po czwarte, Syn nie jest współwieczny Ojcu, został stworzony, w wyniku woli Ojca, a nie z Jego substancji. Po piąte, Syn nie jest emanacją lub częścią substancji Ojca. Biskup Aleksander był głęboko zaniepokojony zarówno treścią, jak i rosnącym poparciem nowego kreda. W 320 roku zwołał do Aleksandrii sobór, który po długich debatach zakończył się potępieniem Mariusza i jego nauki oraz ekskomuniką i pozbawieniem go stanowiska. Dyskusje ukazały główne różnice między obiema stronami. Ariusz sądził, że Syn Boży powstał nie z substancji Ojca, lecz z nicości. Uważał, że zbawienie Chrystusa jest jego zasługą, ponieważ w przeciwieństwie do Adama, okazał się wierny i posłuszny swemu Stwórcy. To oczywiście wywołało burzę wśród tych, którzy sądzili, że Jezus jest Bogiem prawdziwym, niezmiennym, takim, który nie ma początku, etc. W koncepcji Ariusza Syn Boży nie był niezmienny z natury, lecz stał się takim z łaski Bożej i przez swoje oddanie. To dlatego został przez Boga Ojca wywyższony po zmartwychwstaniu. Ariusz nie ugiął się pod wpływem ekskomuniki. Udał się do Cezarei Palestyńskiej, gdzie nadal głosił swoją doktrynę. Wsparcia udzieliło mu wkrótce wielu biskupów, głównie spośród byłych uczniów Lucjana z Antiochii, uzyskał poparcie, oprócz wspomnianych biskupów, to jest, Eusebiusza, biskupa Cezarei i Eusebiusza z Nikomedii, także Paulina, biskupa Tyru, Patrofila, biskupa Scytopolis, Marisa, biskupa Chalcedonu, Teogniosa, biskupa Nicei i Antoniego, biskupa Tarsu. Przyjęli go oni do wspólnoty kościoła syryjskiego, a następnie próbowali pośredniczyć w załagodzeniu konfliktu z metropolitą Aleksandrii. Załagodzenie konfliktu, jak wiadomo, nie powiodło się. Sobór Niceński, zwołany przez cesarza Konstantyna Wielkiego 20 maja 325 roku, ostatecznie potępił i odrzucił nauczanie Ariusza. Podczas Soboru Nicejskiego odrzucono również nauczanie Ariusza na temat obchodzenia Wieczerzy Pańskiej raz do roku, 14 Nisan. Praktykuje się je obecnie w społecznościach antytrynitarskich. W soborowym wyznaniu wiary znalazło się greckie słowo homoousios, tłumaczone jako współistotność, które oznaczać miało, iż syn jest dokładnie tej substancji co ojciec, nie miał początku i nigdy nie było czasu, w którym nie było syna. Oto co pisze na temat nowego terminu Tomasz Grodecki. Na terminie homoousios ciążyło odium pochodzenia gnostyckiego, zła sława wywołana potępieniem Pawła z Samostaty, który go używał. Wreszcie wyliczane ochoczo przez jego przeciwników materialne konotacje i wieloznaczność. Bynajmniej nie pomagał też w akceptacji terminu przez poszczególne kościoły fakt, że Pismo Święte nie posługuje się nim nawet jeden raz. Ariusz został wkrótce skazany na wygnanie do Ilirii, gdzie dalej prowadził swoją działalność, zyskując kolejnych zwolenników takich jak Walens z Mursy i Ursacjusz z Singidunum. W końcu IV stulecia uczenie Eusebiusza z Nikomedii, Wulfila, misjonarz nazywany apostołem Gotów, pozyskał dla arianizmu plemiona germańskie. Wśród części Germanów, osiadłych po wędrówkach w południowo-zachodnich prowincjach dawnego cesarstwa, arianizm utrzymał się do VII wieku. Wraz z Soborem Nicejskim wiele zmieniło się w cesarstwie rzymskim. Konstantyn Wielki, który kilka lat wcześniej wprowadził edykt mediolański, gwarantujący każdej jednostce przywilej wyboru religii i swobodnego jej wyznawania, wraz z wiedzą o prawdzie wchłonął zasady prześladowania. Toteż skutkiem triumfu chrześcijaństwa było dręczenie i uciskanie sekt, które odłączyły się od Kościoła katolickiego. Jak podaje Edward Gibbon, zamysł wymazania z powierzchni ziemi istnienia tych wstrętnych heretyków, a już przynajmniej zahamowania ich pochodu, przeprowadzano energicznie i skutecznie. Nie jeden z przepisów karnych skopiowano z edyktów Dioklecjana, przy czym taka metoda nawracania spotkała się z uznaniem tychże samych biskupów, którzy swego czasu odczuli już, czym jest ucisk, i przemawiali w obronie praw człowieka. Obóz antynicejski rozpadł się pod wpływem prześladowań i sporów teologicznych na wiele mniejszych i większych grup. Do powstania bodaj najciekawszej z nich, zwanej pneumatomachami lub macedonianami, przyczynił się Macedoniusz I, biskup Bizancjum. Jego nauki nie zostały do dziś w pełni zrekonstruowane. U ich podstaw leży pogląd, że Duch Święty nie jest równy Synowi, lecz jest Jego sługą i że to Syn go tchnął, a dodatkowo fakt, że biblijne teksty nigdzie bezpośrednio nie określają Ducha Świętego terminem Bóg. Augustyn z Hippony podawał, że nauka Macedonian o Duchu Świętym przez niektórych jest rozumiana tak, że nie jest on Bogiem ale boskością Ojca i Syna, nie mając nic własnego. To z kolei prowadziłoby do poglądów Grzegorza Pawła z Brzezin i innych braci polskich wyznających, że Duch Święty nie jest osobą, lecz mocą czy energią Bożą. Dalsze wieki przyniosły w głównym nurcie chrześcijaństwa usankcjonowanie licznych dogmatów, a także przyjęcie kierunku w stronę uzgadniania treści pism chrześcijańskich, Pisma Świętego i nauk ojców Kościoła, z pismami pogańskich filozofów, traktowanymi jako prawdy rozumowe, co w późnym średniowieczu rozwinie się w formę scholastyki. Przykładowo, pojęcie duszy w tradycyjnym sensie, to znaczy jako odrębnej i samodzielnej substancji złączonej z substancją ciała, nie jest pojęciem biblijnym, lecz pochodzącym z filozofii greckiej, szczególnie od Platona. Jako takie zostało ono uzgodnione z Pismem Świętym, na co uwagę zwrócą w XVI wieku bracia polscy, a wśród nich znów szczególnie Grzegorz Paweł, zwłaszcza w swoim dziele O prawdziwej śmierci, zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym Jezusa Chrystusa Pana naszego i każdego za tym wiernego. A to przeciwko fałecznemu zmyśleniu antychrystowemu o jego duszach, którymi wszytek świat zwiódł i smrodliwe pożytki królestwa swego wynalawszy nie lada jako wzmocni, którego tytuł przytoczony został w całości, wyrażając cały stosunek pisarza do tej nauki. Przeciwko takiej praktyce filozoficzno-teologicznej występowało, rzecz jasna, wielu chrześcijan, którzy długo przed reformacją nakłaniali do odrzucenia filozofii i tradycji, na rzecz zanurzenia się w Piśmie Świętym. W telegraficznym skrócie wspomnieć należy choćby o Adalbercie i Klemensie, którzy w połowie VIII wieku przeciwstawili się rosnącym w siłę poglądom o spowiedzi usznej i obowiązkowym celibacie księży, oraz absolutyzmowi papieża. Pierwszym protestanckim reformatorem nazywany jest czasem Klaudiusz z Turynu, zmarły w 827 roku, który sprawując urząd biskupa podjął w Turynie walkę z kultem obrazów i relikwii. Klaudiusz sprzeciwił się doktrynie głoszącej zbawienie z uczynków, podkreślając na podstawie listu do Rzymian, że usprawiedliwienie oparte jest wyłącznie o żywą wiarę w Chrystusa. Nie zgadzał się on z poglądem o nieomylności Kościoła, twierdząc również, iż tradycja nigdy nie stanie na równi z Pismem Świętym. Nie wierzył wreszcie w sens modlitwy za zmarłych czy transsubstancjację, a sporo jego tez wiele wieków później pojawi się w pismach braci polskich. Bliższych już dobie reformacji źródeł XVI-wiecznych poglądów ariańskich upatrywać można w działalności Piotra Abelarda, który w XII wieku w swojej książce, Psicetnon, po polsku, tak i nie, przedstawił we wstępie i zakończeniu siedem sprzeczności w pismach ojców Kościoła. Zwrócił także uwagę na 300 punktów doktrynalnych, z których 150 stało w bezpośredniej sprzeczności z pozostałymi 150, dowodząc, że tradycyjna teologia jako odmienna od biblijnej jest niegodna zaufania. Abelard napisał, jeżeli w boskich tajemnicach jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, zostawmy do wyjaśnienia Duchowi Świętemu, z którego natchnienia zostały napisane, a nie ośmielajmy się sami lekkomyślnie tego tłumaczyć. Założenie to stanie się później jedną z najważniejszych zasad stosowanych przez Piotra Zgoniądza w interpretacji Pisma Świętego. Wśród prekursorów XVI-wiecznego antytrynitaryzmu Konrad Górski w pierwszej kolejności wymienia humanistów i myślicieli odrodzenia, zaś z nich na najbardziej zaszczytne pozycje wysuwają się Erasm z Rotterdamu i ulubiony przez Erasma jego poprzednik w pracy krytycznej nad tekstem Nowego Testamentu, Laurentius Valla. Braci polskich i humanistów dzieliło być może wiele, jednak są także liczne punkty wspólne jak choćby walka ze scholastyką, hasło nawrotu do pierwotnej czystości Słowa Bożego, dążenie do krytyki tekstu biblijnego, aby osiągnąć możliwie autentyczne brzmienie zawartego w Piśmie Objawienia, nowy ideał religijny w osobie Chrystusa, nauczyciela duchowości, czy idee oparte na humanistycznej idealizacji człowieka. Lorenzo Valla, żyjący w latach 1405-1457, był neapolitańskim humanistą, filozofem i historykiem, kapłanem Kościoła rzymskokatolickiego. Przede wszystkim znany jest jednak jako jeden z najwybitniejszych filologów renesansowych. To on jako pierwszy zauważył, że tak zwaną darowiznę cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego sfałszowało duchowieństwo. Ten akt prawny, sporządzony rzekomo w IV wieku, nadawał papiestwu władzę świecką nad całymi Włochami. Jak się okazało, pochodził on z o wiele późniejszego okresu, a sfabrykowano go po to, aby uzasadnić roszczenia papieża do władzy nad państwkami włoskimi sąsiadującymi z państwem kościelnym. Odkrycie wywołało oburzenie i gniew Rzymu, a zarazem zgorszenie wśród wiernych. Nieautentyczność donacji podejrzewano znacznie wcześniej, ale dopiero dzięki krytyce języka tego dokumentu, fałszerstwo zostało udowodnione. Valla zrobił krok naprzód. Swą technikę zastosował również do Biblii, a jego adnotacje do Nowego Testamentu utorowały drogę dla chrześcijańskiego humanizmu, wskazując przy tym na liczne błędy w uświęconym tradycją katolicką przekładzie Biblii Hieronima, zwanej Wulgatą. Humanista za cel badań przyjął ustalenie autentycznej treści Nowego Testamentu. Stał się przeciwnikiem scholastyki, o której w przedmowie do swojego dzieła De Libero Arbitrio pisał. Wydaje się bowiem, że filozofowie źle myślą o naszej religii, jeśli sądzą, iż ona potrzebuje pomocy od filozofii, chociaż zgoła nie tak czynili ci, których dzieła trwają już od wielu wieków, a mianowicie naśladowcy apostołów, zaprawdę podpory Kościoła Bożego. Jeśli porządnie przyjrzymy się różnym ówczesnym herezjom, a było ich bardzo wiele, dostrzeżemy, że one wszystkie powstawały z filozoficznych dogmatów, jako swego źródła, także filozofia nie tylko nie pomogła najświętszej religii, ale raczej była dla niej gwałtowną przeszkodą. Ci zaś, o których mówię, ciągle gadają, że filozofia urodziła się dla wykorzenienia herezji, podczas gdy była raczej ich hodowlą, seminarium, podkreślenie WSZ, i nie rozumieją, że oskarżają o nieuctwo pobożną starożytność, która dla zwalczenia herezji nie miała oręża filozofii. Czy ci starożytni naprawdę tak bardzo byli niedoświadczeni i bezbronni? A jakimże sposobem świat cały w prowincję własną zamienili? Wy zaś, wyposażeni w taką broń, nie umiecie nawet obronić tego, co oni nam zostawili w spadku. O, rzecz niegodna i opłakana! Erasm z Rotterdamu, żyjący w latach 1466-1536, był tym z wielu naśladowców Lorenzo Valli, który najbardziej świadomie podchwycił i realizował hasło nawrotu do źródeł chrześcijaństwa, ad fontes. Stąd praca nad nowym przekładem łacińskim Nowego Testamentu, nad komentarzem do niego, nad wydaniem długiego szeregu ojców Kościoła, przede wszystkim Hieronima, Cypriana, Hilariusa, Ireneusa, Ambrosiusa, Augustina, Basiliusa, Chryzostoma, Origenesa i innych. Podobnie jak pogłębiona znajomość starożytnych poetów i odrzucenie średniowiecznych naleciałości językowych, tak w dziedzinie religii nawrót do oczyszczonego tekstu Pisma Świętego i do pism ojców Kościoła, jako ludzi bliskich bezpośredniej tradycji apostolskiej, miał odrodzić wiarę i wyrwać ją z zaplątanych labiryntów scholastyki. Nazywano Erasma księciem humanistów. Był też jednym z autorów najczęściej cytowanych przez antytrynitarzy, chętnie powołujących się na jego nowatorskie wydanie Nowego Testamentu wraz z filologicznym komentarzem. Erasm posługiwał się opracowaną przez siebie metodą wyławiania cytatów biblijnych w pismach ojców Kościoła i zestawiania ich z brzmieniem tekstu biblijnego w kodeksach, które doszły do jego czasów. W ten sposób dotarł między innymi do myśli, że chętnie cytowany na uzasadnienie dogmatu Trójcy Świętej, fragment z pierwszego listu Jana rozdziału 5 wersetu 7, Johanneum, dopisek autora, Johanneum, uważany za nieautentyczny fragment pierwszego listu świętego Jana, obecny w przekładach biblijnych sprzed XIX wieku jak na przykład w Biblii Gdańskiej, werset 7, albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są, werset 8, a trzej są, którzy świadczą na ziemi, Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są. W tłumaczeniach współczesnych, takich jak Biblia Tysiąclecia 1 Jana rozdział 5 wersety 7 i 8, brzmią, werset 7, trzej bowiem dają świadectwo, werset 8, Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą, koniec dopisku autora. Nie znajdował się w oryginalnym tekście Pisma Świętego. Podważył także scholastyczne interpretacje takich fragmentów jak Ewangelia według świętego Jana rozdział 1 werset 1, list do Filipian rozdział 2 wersety od 6 do 8, czy list do Rzymian rozdział 9 werset 5 i wielu innych tekstów biblijnych. Tu wreszcie docieramy do osoby, która wywarła najsilniejszy, bezpośredni wpływ na cały ruch braci polskich. Michał Serwet, bo o nim mowa, to jedna z najciekawszych postaci odrodzenia i reformacji. Człowiek, który połączył humanistyczne poglądy z głęboką religijnością opartą na Piśmie Świętym jako wyłącznej podstawie wiary. Serwet interpretował Biblię po dokładnym zapoznaniu się z jej żydowskim podłożem. Dowodził, że właściwie odczytane wypowiedzi przednicejskich teologów prowadzą do wniosków przeciwnych niż te proponowane przez ówczesnych, scholastycznych badaczy. Młody Hiszpan bardzo wcześnie został zaznajomiony z erasmiańskim humanizmem, między innymi za sprawą kardynała Franciszka Ximenes de Cisneros, żyjącego w latach 1436-1517, założyciela Uniwersytetu Alcalá de Henares, którego dziełem życia było wydanie tak zwanej Poligloty Komplutańskiej, pierwszej publikacji zawierającej całość tekstu biblijnego w trzech wersjach, hebrajskiej, łacińskiej i greckiej. Serwet czytał Poliglotę już w wieku 14 lat, jako geniusz w doskonały sposób opanowawszy wcześniej wszystkie powyższe języki. Później, kiedy występował jako wydawca Biblii Pagina, we wstępie pisał on, i przeto usilnie chciałbym cię prosić, chrześcijański czytelniku, abyś najpierw nauczył się hebrajskiego, a potem dokładnie przestudiował historię, zanim przystąpisz do czytania proroków. Wciąż jako nastolatek Serwet, będąc na służbie u spowiednika cesarskiego, franciszkanina Juana de Quintany, zostaje przez niego zabrany w świcie Karola V do Włoch. Po 20 latach od tego zdarzenia reformator z oburzeniem wspominał chwilę koronacji Karola V na cesarza świętego Imperium Rzymskiego przez papieża Klemensa VII. Na własne oczy widzieliśmy go, papieża, niesionego w pochodzie na karkach książąt, czyniącego ręką znak krzyża i wielbionego na klęczkach przez zgromadzony na ulicach lud. Co więcej, ci, którzy mogli ucałować jego stopy lub pantofel, uważali się za szczęśliwie wyróżnionych od reszty i głosili, że uzyskali wiele odpustów, i że kary czyśćcowe są z tego powodu odpuszczone na lat wiele. O bestio nad bestiami najniegodziwsza, o nierządnico najbezwstydniejsza. Wydarzenie to przyspieszyło jeszcze indywidualne dociekania Serweta na temat prawdziwego przesłania Pisma Świętego. Widząc ogólne zepsucie chrześcijaństwa, młody teolog nie poprzestał na odrzuceniu systemu papieskiego i najgłówniejszych błędów w rodzaju handlu odpustami czy idei czyśćca. Zwrócił uwagę na podstawy głoszonej doktryny i dotarł do zaskakujących wniosków dotyczących Trójcy. W całym Piśmie Świętym, stwierdza hiszpański heretyk, nie znajdziemy ani słowa o scholastycznych terminach służących do konstruowania dogmatu Trójcy, takich jak essentia, persona, relatio, communicatio idiomatum, itd., wymyślonych przez bezbożników usiłujących ufilozoficznić proste i jasne treści chrystianizmu. Znajomość języka hebrajskiego pozwoliła Servetowi na zupełną reinterpretację monoteizmu biblijnego. Otóż, według Serweta, o ile Biblia uczy o wielu bogach nazywanych Elohim, to jednak tylko jeden z nich, Jehowach, jest owym jedynym, najwyższym Bogiem. Teolog miał świadomość, że takie postawienie sprawy wywoła ogromną opozycję ze strony wielu chrześcijan. Opisał nawet najważniejszy zarzut, jaki mógł się pojawić. Występując przeciwko temu, co zostało powiedziane, będziesz się opierał, że jeśli Chrystus w ten sposób byłby Bogiem, to wtedy będzie więcej bogów. Tu ja zapowiadam, że tylko Chrystus będzie mi nauczycielem, aby on sam mnie bronił, albowiem za pomocą jego słów obalić można wszelkie zarzuty. Na ten zarzut faryzeuszów odpowiada sam nauczyciel, Ewangelia Jana rozdział 10, jam rzekł, bogami jesteście. Niech cię też nie zawiedzie wyraz Bóg, którego znaczenia ani nie rozumiesz, ani nie będziesz mógł zrozumieć, dopóki nie dowiesz się, co znaczy Elohim, co, jeśli znasz hebrajski, wyjaśnię ci dokładnie poniżej. Albowiem powinieneś wziąć pod uwagę, że wszystko to, co napisano o Chrystusie, działo się w Judei w języku hebrajskim, stanowiącym wyjątek wśród wszystkich innych języków, które mają mało nazw na oznaczenie boskości. Przeto my, nie umiejąc rozróżnić Boga, w jednym znaczeniu, od Boga, w drugim znaczeniu, popadamy w błąd. Biorąc pod uwagę znaczenie wyrazu Elohim, powiedzenie, Chrystus stał się naszym Bogiem, nie znaczy nic więcej, niż byśmy powiedzieli, że stał się naszym Panem, naszym Sędzią i naszym Królem, skoro dane mu było od Ojca Królestwo, wszelki sąd i wszelka moc. Wydanie przez dwudziestolatka traktatu De Trinitatis Erroribus, o błędach Trójcy, sprawiło, że w jednym dniu stał się on zarówno najbardziej oryginalnym z ówczesnych teologów, jak i jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi ówczesnego świata. Katolicy i protestanci sprzymierzyli się w działaniu przeciwko bluźniercy, który nie uznaje bóstwa Chrystusa. Obłożono go anatemą, zaczęto konfiskować jego książki, a hiszpańska inkwizycja starała się zwabić Serweta do kraju. Ten jednak zniknął, wyjechał do Francji pod przybranym od rodzinnej wioski nazwiskiem de Villeneuve, Villanovanus. Spokojne lata w środowisku leońskim i w Wiennie, gdzie pracował jako lekarz, pozwoliły Servetowi na dalsze prowadzenie studiów biblijnych i umożliwiły pracę nad kolejną książką. Geniusz Michała Serweta wykraczał zresztą daleko poza sferę teologii. Zajmował się prawem, matematyką, meteorologią, geografią, astrologią, filozofią i medycyną, w której stał się sławny jako odkrywca płucnego obiegu krwi. Anatomiczne odkrycie zostało przez Serweta opisane w publikacji teologicznej, Przypis autora, opisanie tak skomplikowanego procesu medycznego w polemicznej rozprawie biblijnej jaką jest chrystianizm i restitutio, to dość niebywałe zdarzenie. Koniec przypisu autora, wydanej po ponad 20 latach od ukazania się dzieła De Trinitatis Erroribus. Chrystianizm i restitutio, przywrócenie chrześcijaństwa, bo o tej pracy mowa, było kompletnym i dojrzalszym wyłożeniem nauk zawartych we wcześniejszym dziele. Książka zawierała też wiele dodatkowych treści. Servet odrzucił m.in. chrzest niemowląt, uznając, że biblijny chrzest praktykowany poprzez zanurzenie w wodzie jest symbolem łaski Bożej danym wierzącemu, więc chrzcić, zanurzać, powinny się tylko dorosłe osoby, szczerze wierzące w zbawienie w Jezusie Chrystusie. Widać tu pokrewieństwo duchowe teologa z takimi anabaptystami jak Balthazar Hubmaier, David Joris czy Johannes Campanus. I choć w przypadku Serweta będzie ono jeszcze dość dalekie, dotyczące jedynie chrztu, u Piotra z Goniądza przerodzi się w pełne korzystanie z nauk anabaptystów dotyczących porządku społecznego. Wreszcie, interesujące są poglądy Serweta na temat Kościoła oraz wolności sumienia. Reformator ten twierdził, że Kościół, greckie ekklesia, jest duchownym jednozwiązkiem prawdziwych chrześcijan. Jedność ta jest pełna w sferze duchowej, niebiańskiej, do której wszyscy zmierzamy. To z kolei zakłada, że jako rodzina Boża powinniśmy z wielką ostrożnością wyrokować w kwestii zrozumienia pewnych nauk przez innych chrześcijan. Przypis autora, Kościół jest bowiem w drodze, pielgrzymuje, dopiero u celu wszystkie sprawy zostaną objawione. Koniec przypisu autora. Servet był jednym z tych reformatorów, którzy podkreślali, że nawet wybrani mogliby wpaść w błąd, a zresztą karanie śmiercią w sprawach sumienia niezgodne jest z nauczaniem samego Chrystusa, pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. Przypis autora, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 30 według przekładu Biblii Warszawskiej. Kolejne fragmenty biblijne przytaczane w niniejszej pracy pochodzą z różnych polskich wydań Biblii. Wybieram tłumaczenie najlepiej oddające myśl, na którą wskazuje Piotr z Goniądza i inni cytowani autorzy. Nazwę przekładu podaje w przypisie, koniec przypisu autora. Reformator sprzeciwiał się również kalwińskiej predestynacji, argumentując, iż zaprzecza ona koncepcji wolnej woli człowieka. Po intrydze uknutej przez szwajcarskiego reformatora, Jana Kalwina, zwanego zresztą nie przez pomyłkę papieżem Genewy, Servet został zaaresztowany i skazany na śmierć przez spalenie na stosie, wyrok wykonano 27 października 1553 roku. W uzasadnieniu wyroku napisano, że zostaje on skazany za rozsiewanie herezji przeciw Trójcy i chrztowi dzieci. Sprawa wywołała ogromne kontrowersje w całej Europie, a przeciwko skazaniu Serweta wystąpili nie tylko jego zwolennicy, Celio Secondo Curione, oraz anabaptyści i spirytualiści pokroju Davida Jorisa, lecz także niektórzy ministrowie kalwińscy, Sebastian Castellio. Ostatnie słowa Michała Serweta na stosie brzmiały, o Jezu, Synu Wiecznego Boga, zmiłuj się nade mną. Gdyby reformator zgodził się na zmianę tego wyznania na, o Jezu, Wieczny Synu, prawdopodobnie mógłby uniknąć śmierci. Jak często bywało w takich sytuacjach także zamysły Jana Kalwina nie spełniły się. Nauki głoszone przez Serweta zamiast zaniknąć, w tajemnicy przekazywane były po całej Europie i to wraz z historią o męczeńskiej śmierci ich głosiciela. W Polsce odnowiono je w dodatku wewnątrz zboru kalwińskiego. Zatrzymany w Genewie Servet prawdopodobnie podróżował do Włoch, gdzie od 1546 roku w okolicach Vicenzy odbywały się tajne zebrania, na których roztrząsano zagadnienia biblijne, a w tym jego De Trinitatis Erroribus. Uczestnikami takich spotkań byli m.in. Laelius Socyn, wujek bardziej znanego u nas Fausta, a prawdopodobnie też inni z włoskich reformatorów. Przypis autora, do zbadania pozostaje teza Friedricha Esboka, jakoby powodzenie idei Serweta we Włoszech mogło być wynikiem żyjącej w ukryciu aż do reformacji tradycji starożytnego arianizmu i manicheizmu. Koniec przypisu autora, którzy pod wpływem prześladowań udali się do Polski i Siedmiogrodu z zamiarem zaszczepienia nauki serwetiańskiej. Należeli do nich Jerzy Blandrata, Franciszek Stankar i Valentino Gentile. Proces kształtowania się poglądów ariańskich w Polsce jeszcze do niedawna prezentowany był jako stopniowa ewolucja w trzech etapach od trydeizmu, wstępnego porzucenia terminu Trójca Święta przy zachowaniu równości trzech istot boskich, przez deteizm aż po antytrynitaryzm właściwy, unitarianizm. Tak właśnie widzieli to Lech Szczucki i Janusz Tasbir, podając, że w historii Arian XVI wieku zwycięża monoteizm i Chrystus historyczny, który jest tylko człowiekiem przejrzanym przez Ojca. Trydeizm zanika, jeśli nie liczyć kilku zborów, pole otrzymuje zwycięski unitaryzm. Dalsze lata przyniosą już tylko krystalizację dogmatyczną i napór unitaryzmu na deteizm. Podstawy takiego ujęcia nie mogą być zaakceptowane po dokładniejszym zbadaniu nauk Michała Serweta, jako twórcy nowej ideologii, jak również jednego z najważniejszych tzw. deteistów, Piotra Zgoniądza, co będzie tematem niniejszej pracy. Do wniosków tych dotarli młodzi badacze, tacy jak Ewa Sidor i Adam Nangast. Przypis autora, przy czym Anangast podkreśla, że jedną z ważnych jego inspiracji były publikacje Mariana Hillara, koniec przypisu autora. Jak podaje Sidorowa, mało prawdopodobnym jest, aby ten układ odzwierciedlał etapy kształtowania się antytrynitaryzmu w Polsce pod względem chronologicznych przemian w ideologii. Przede wszystkim dlatego, że antytrynitaryzm zrodził się jako protest wobec tezy o współwieczności i równości syna z ojcem. Syn już na samym początku sporu został zdetronizowany do pozycji podległej i niższej ojcu pod każdym względem. Całkowicie wyklucza to etap trydeizmu i deteizmu. Arianie, negując koncepcję w trójcy, w istocie byliby politeistami w większym stopniu niż trynitarze, którzy przynajmniej ukrywają to pod postacią tajemnic wiary. Patrząc z punktu widzenia antytrynitarskiej polemiki, zupełnie błędnie przypisuje się czasem niektórym Marianom, kontynuuje Sidorowa, wiarę w deteizm tylko na podstawie ich wyznania wiary w przedludzkie istnienie, preegzystencję, Jezusa, bądź jego boską naturę po zmartwychwstaniu, czy też nazywanie go Elohim, Bogiem pisanym małą lub wielką literą. Nie pojmując, że żadna z tych tez nie prowadzi do wniosku o równości syna z ojcem, ani pod względem władzy, ani natury. Nangast w swojej pracy idzie o krok dalej, zauważając istnienie poważnej niezgodności pomiędzy materiałem źródłowym a tym, co podają polscy historycy. Jak pisze, bracia polscy nie mogli w żaden sposób być trydeistami, ani deteistami. A to właśnie zarzucają im zgodnie wszyscy polscy historycy zajmujący się zagadnieniem genezy ich wyznania. Źródła doktryn ariańskich Nangast szuka w serwetiańskiej egzegezie biblijnej, oryginalnej i całkowicie odmiennej od pozostałych egzeges chrześcijańskich powstałych od II do XVI stulecia. U jej podstaw stoi fakt, że Bogiem Ojcem, znanym czytelnikom Nowego Testamentu, był wyłącznie Bóg starożytnego Izraela, JHWH, a drugim, nie mniej ważnym, jej identyfikatorem jest nowa, a jednocześnie wzorowana na starożytnej antropologii izraelskiej, religijna antropologia biblijna. Tym ciekawsza, że odrzucająca w oparciu o liczne fragmenty biblijne, ideę nieśmiertelności duszy, obecną we wszystkich systemach religijnych znanych ludzkości. Nazwanie wczesnych poglądów Grzegorza Pawła z Brzezin tryteistycznymi, zaś twierdzeń Piotra z Goniądza, dyteizmem, jest zdaniem współczesnych badaczy nieporozumieniem. Wcześniejsi badacze antytrynitaryzmu jak Konrad Górski sądzili, że niewłaściwe jest nazywanie poglądów tych reformatorów unitarianizmem, ponieważ w swoich traktatach Chrystusa nazywali oni Bogiem. Jednak zdaniem Nangasta, obaj, Grzegorz Paweł i Piotr z Goniądza, dopisek WSZ, robili to nie dlatego, by zmylić jakąkolwiek cenzurę, ale dlatego, że zdawali sobie sprawę z faktu, iż wyraz Bóg odnoszony był przez starożytnych Izraelitów nie tylko do Jahwe, chrześcijańskiego Boga Ojca, ale także do aniołów, królów i sędziów Izraela. Podkreślenie WSZ, nazywanie więc Piotra z Goniądza dyteistą, a Grzegorza Pawła z Brzezin tryteistą jest niewłaściwe. Cała ich bowiem argumentacja oparta została na twierdzeniu nie do zaakceptowania przez trynitarian, tryteistów czy dyteistów. Mianowicie na uznaniu, iż spośród postaci znanych z kart Nowego Testamentu jedynie Boga Ojca można uważać za starotestamentowego Boga Izraela, Jahwe. Bez tego unitariańskiego założenia, żaden historyk, ani teolog, nigdy nie będzie w stanie poskładać łamigłówki zawartej w XVI-wiecznych dokumentach, traktujących o doktrynie religijnej Serweta, czy braci polskich. Unitarianizm XVI-wieczny, inny niż posocniański, polegał na uznaniu za wspólną podstawę twierdzenia, że tylko Bóg Ojciec jest izraelskim Bogiem Jahwe. W sferze chrystologii panował więc pluralizm, pozwalający na wyznawanie, tak jak Gonezjusz, iż Chrystus został zrodzony przed wiekami i uczestniczył w stwarzaniu świata, wykonując polecenia Ojca, lub też, jak odpowiadał mu Szymon Budny, że Jezus był wybranym przez Boga człowiekiem, który nie istniał przed swoim narodzeniem z Maryi w żadnej formie. Podsumowując swoje rozważania, Nangast konstatuje te same fragmenty biblijne, które zdaniem Serweta zwiodły greckich filozofów, to jest fragmenty nazywające Chrystusa terminem greckim Theos, albo hebrajskim Elohim, spowodowały opaczne zrozumienie doktryny braci polskich przez historyków badających jej genezę.